Proszę, otwórzcie Ewangelię Marka, urywek, który przed chwilą czytał Sebastian. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, wersety od 20 do 35. I przeczytamy pierwsze trzy wersety. I poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za Twoją łaskę, która w nas działa. Prosimy o Panie, aby przez to słowo, abyś wyposażył nas we wszelką moc, we wszelkie wytrwanie, tak abyśmy pośrodku niewyobrażalnej wrogości, która nas otacza, tak jak widzimy w tym urywku, otaczała Ciebie, Panie Jezu, abyśmy pośrodku tej wrogości nie tylko wytrwali, ale okazali się zwycięzcy. Ku temu właśnie celowi powierzamy teraz ten czas z ufnością i w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Tak więc urywek, dzisiejszy urywek jest tym urywkiem, jeżeli się pojawiają jakieś pytania, to jest urywek, który generuje, bym powiedział, jest jeden z tych urywków, które generują najwięcej pytań, dlatego że tu jest ten właśnie niepokojący werset o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I krótko zajmiemy się całym urywkiem i chciałbym Wam zasugerować, że wiele z odpowiedzi, o czym jest mowa, jeżeli mowa, mówiąc o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, że odpowiedź na pytanie, o czym konkretnie jest mowa, sprowadzi się do jednego słowa, co też Was pewnie nie zaskoczy. Ale wiele z odpowiedzi znajdziemy w jednym, pojedynczym, króciutkim słowie, które wniesie wiele, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego urywka. I teraz kluczowe pytanie tego urywka i wszystkich Ewangelii jest właśnie takie. Za kogo mnie uważacie? Mówi nasz Pan. I to jest kluczowe pytanie, jeśli chodzi o naszą wiarę. Za kogo uważasz Chrystusa? Kim jest Chrystus według Ciebie? Czy jest Twoim Zbawicielem? Albo inaczej, to samo pytanie ujmując, komu ufasz na odpuszczenie swoich grzechów? Kto dla Ciebie jest Panem? Albo jeszcze inaczej, kogo się boisz? Ale wszystkie te pytania sprowadzają się do tożsamości Chrystusa i w zasadzie cały ten urywek na tym się będzie skupiał, kim jest Chrystus. I wydawałoby się, że opcji jest wiele, podczas gdy, jak już sobie zdajemy sprawę, według dzisiejszego urywka są tylko dwie opcje, czyli jakie są opcje? Albo On jest Panem i Zbawicielem, który przychodzi w mocy Ducha Świętego, albo jest diabłem. I nie ma innych opcji. I zobaczcie, wydaje się, że wszyscy są zgodni w tym urywku, że właśnie Jezus jest demonem. Oprócz, jak widzicie, samych demonów. No nie, demony akurat nie sądzą, tak jak wszyscy aktorzy dzisiejszego urywka, bo zobaczcie, w 11 wersecie mamy coś takiego, a duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały, tyś jest Syn Boży. Tak więc tu mamy świadectwo. Oczywiście świadectwo pozbawione wiary. Świadectwo, które wciąż nie niweluje wściekłego, zaciekłego buntu przeciwko Chrystusowi. Niemniej świadectwo prawdziwe. I zwróćcie uwagę, 15 werset, też poprzedzający, tak tylko wyrywkowo, z kontekstu, że tak naprawdę wszystko, co będzie rozważane od 20 wersetu, to będzie dotyczyło tego trzeciego, czwartego słowa, moc. Moc wypędzać demony. Tak więc jak on ma moc i on użycza mocy, żeby wypędzać demony, to teraz pytanie pojawi się, skąd ma tą moc? Skąd ma tą moc? I słuchajcie, to jest też urywek, który traktuje o walce duchowej. I pomimo tego, że my nie praktykujemy i nie uważamy tego za słuszne, żeby wypędzać i uganiać się za każdym demonem, i to jest nasz model duchowości, że będziemy wypędzać demona odkładania rzeczy na później, demona lenistwa, demona takiego i tamtego. No nie, to jest niebiblijne podejście do pobożności. Niemniej innym, równie niebiblijnym podejściem jest w ogóle jakaś taka naiwna ignorancja tego, że żyjemy naszym życiem, tak jak wskazałem w modlitwie, pośrodku wrogości. Jest wiele sił, które nie użyczają się naszym oczom, których nie widać, a które nastają na Twojego ducha, które chcą Ciebie zniechęcić, które chcą Ciebie okraść z wszelkiej nadziei albo na przykład z wszelkiej odwagi. Tak więc powinniśmy być świadomi, według pouczenia chociażby Pawła w liście do Efezjan, że mamy do czynienia i że nasze, częstokroć nasze takie zniechęcenia, takie jakieś rezygnacje i tak dalej, nie biorą się z powietrza, ale mają bardzo osobiste podłoże. Są siły, są osoby, które chcą Ciebie zniechęcić, które na przykład ulubiona metoda tych sił jest wiadomo jaka, oskarżenie, które te siły będą próbować Ciebie oskarżać, będą próbować przywodzić na myśl minione grzechy i w nieustanny sposób będą próbowały podważyć to, co jest nasze w Chrystusie. Tak więc bądź świadom też tego, co się dzieje. I odpowiedzią na to jest oczywiście nasza ufność złożona w Bożych obietnicach, a nie uganianie się za demonami, jak to w niektórych kościołach jest praktykowane. Tak więc zwróćcie uwagę, jeżeli pamiętacie, to nie macie całego urywka, od 20 do 35. Zwróćcie uwagę na to, jeżeli macie Biblię, że cały urywek zaczyna i kończy się tak samo. I powinniśmy zwracać na to uwagę, na klamry, na porządek całego urywka. Zwróćcie uwagę, że urywek na przykład zaczyna się od mówili bowiem, mówili i co? I zakończy się tak samo. W wersecie 30 będzie mówili. Tak więc chodzi o to, kim jest Chrystus. Ale nie tylko to. Zobaczcie. Cały urywek rozpoczyna się od domu, rozpoczyna się od rodziny, rozpoczyna się od uczonych w piśmie. I co się zrobi na końcu urywka? No dokładnie tak samo. W takim samym porządku. Czyli zakończy się nauczonych w piśmie, zakończy się na rodzinie i prawdziwym domu. A po środku znajdziemy nauczanie Jezusa o jedności, o Królestwie i o Duchu Świętym. Tak więc jeszcze, wracając do kontekstu, co się wydarzyło, bo na to zawsze należy zwracać uwagę, zwłaszcza w Ewangeliach. Przed chwilą Jezus powołał 12, jak czytamy, i jeżeli znajdziecie czas, zachęcam, proszę, udajcie się do kontekstu w waszych domach. Tam jest takie ciekawe podkreślenie: tych, których sam chciał. To jest bardzo, moim zdaniem, budujące, zachęcające. Skąd się tu wziąłeś? Tych, których sam chciał. A oni, o dziwo, przyszli do Niego. Czyli najpierw mamy Jego chcenie, później oni przyszli do Niego. Następnie wszedł do domu, w domyśle z uczniami, którzy przyszli właśnie do Niego. I czytamy, że znowu zebrał się taki tłum, tak wielki tłum, że nie mogli nawet zjeść chleba. No, w domu się je chleb. Byli głodni, czyli Jezus próbuje teraz zjeść chleb z uczniami, nie za bardzo to się udaje. Następnie pojawia się rodzina Jezusa, bracia i mama. Tato pewnie już nie żyje. I Pismo mówi nie tylko, kto przyszedł, ale Pismo też mówi, co myślała rodzina o swoim bracie i jakie mieli zamiary. I słuchajcie, nie wiemy dokładnie, jaki w całej tej sprawie był udział Marii. Całkiem możliwe, iż pojawiła się, i wiele wskazuje na to, iż pojawiła się przy tej okazji pod namową synów, to synowie najprawdopodobniej, czy można tak powiedzieć, przymusili, nie namówili, ale wręcz przymusili, aby i Maria z nimi się pojawiła. Możliwe, dlatego że mamy wiele urywków, które świadczą właśnie o wierze Marii, ale też na przykład w urywku z Ewangelii Jana Maria akurat nie jest wspomniana. Ewangelia Jana 7:5 mówi, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Tak więc jest wyraźne wskazanie na niewiarę, ale niewiarę jego braci, ale nie wiemy na pewno. Tak więc uczniowie z Jezusem próbują zjeść chleb, ale gromadzi się najpierw tłum, potem pojawia, taka jest chronologia, najpierw gromadzi się tłum, potem pojawia się rodzina, która uważa, że Jezus odszedł od zmysłów. I nie tylko, zwróćcie uwagę, bo to jest wręcz przerażające, nie tylko uważają, że Jezus oszalał, ale jeszcze usiłują Go siłą, przemocą pochwycić i opanować. Czyli są mocno przekonani co do swojej interpretacji swojego brata. Następnie chronologicznie pojawiają się też uczeni w Piśmie, którzy, i później na końcu będziemy mieli tą według chiazmu odwróconą chronologię, czyli będą uczeni, później będzie rodzina, a później będzie dom. Pojawiają się uczeni w Piśmie, którzy, no jak na uczonych w Piśmie przypadło, pasuje, którzy profesjonalnie teraz podejdą do sprawy i ocenią sytuację. Podadzą profesjonalną interpretację tego, co ma miejsce. W końcu to uczeni. I ich interpretacja będzie miała pozory uczoności. Muszą w jakiś sposób zbawić ten ciemny motłoch, który ani Pisma nie zna, ani niczego nie wie. I oto teraz pytanie pojawia się właśnie, i to jest to sedno. Czyją mocą on to czyni? I uczeni w Piśmie odpowiadają prosto, zdecydowanie: on to czyni mocą Beelzebuba, którego ma, albo który go ma, księcia diabłów. Imię Beelzebub występuje tylko w jednym miejscu w Starym Testamencie, pewnie nie pamiętacie. Mówiliśmy o tym, a mianowicie w II Królewskiej, w 1 rozdziale. To właśnie do niego król izraelski się udaje, kiedy potrzebuje pomocy, uzdrowienia, szukając pomocy u Belzebuba, to bóstwo Ekronu. I samo imię oznacza, jak pewnie wiecie, to jest Bóg much, muchy takie, Pan much. W literaturze i w filmach, kinematografii jest to częsty motyw Boga much. Kiedy idziemy na spacer na przykład, czasami możemy zobaczyć rzeczy, na których gromadzą się muchy. Jakie to są rzeczy? No, domyślcie się, jakie są to rzeczy, ale to oprócz odchodów to może być też padlina. Tak więc Belzebub to ten, który wskazuje na co? Wskazuje na śmierć. Jest to bóstwo śmierci. Tak więc uczeni wskazują na Belzebuba, księcia diabłów, i twierdzą, że Jezus jest opętany, że go ma, czy na odwrót, i że to jest, bo o to chodzi, źródło jego mocy. Czyli Jezus jest w przymierzu z kim? Z demonami. Czyli w domyśle uczeni mówią, lepiej odłączcie się od niego, od tego, który ma sojusz z księciem diabłów. I teraz zwróćcie uwagę, niech na mnie umknie to, iż interpretacja rodziny Jezusa, jak już powiedziałem, wcale nie odbiegała od tej zaoferowanej przez uczonych w piśmie. Rodzina też uważała, że oszalał. A jak wiemy, szaleństwo w Ewangeliach oznaczało najczęściej opętanie przez demony. Tak więc wszyscy są zgodni. Jezus jest pod wpływem sił ciemności, jest pod wpływem diabła i trzeba go siłą powstrzymać i tyle. Proste, nie ma innej interpretacji. Tak więc mamy jedną, albo jest jeden wybór, nic więcej. Tak więc dziś pytanie, dziś odpowiedź. Wyrok przywódców religijnych jest szybki, prosty. Następnie czytamy, że Jezus, przywoławszy ich i ich najprawdopodobniej właśnie oznacza uczony w piśmie, odpowiada im w podobieństwach, czytamy. Czyli w groźnej formie przemawiania. Dlaczego groźnej? No groźnej dla tych, którzy są bez wiary. Już sama forma powinna im ogłosić to, z kim mają do czynienia. I w psalmie 78:2 czytamy: do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Tak więc nasz Pan zwraca się do nich i zwraca się do nich właśnie w taki sposób i nawet w sposobie zwracania się do nich wypełnia całe pismo skrupulatnie do końca. I teraz Jezus podaje nam przykład do naśladowania. Jezus mówi w wersecie 23 i przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach, jak może szatan szatana wypędzać. Tak więc pamiętajmy o tym, że to jest przykład dla nas do naśladowania. Tak powinna wyglądać nasza apologetyka. Czym jest apologetyka? To jest obrona naszej wiary, kiedy ktoś przychodzi i podważa naszą ufność w Chrystusie. W jaki sposób ludzie podważają naszą ufność w Chrystusie? Najczęściej? No oczywiście przez wyszydzanie. Wyszydzanie, że jesteś niemądry i masz wszy. Dokładnie tak, bo to jest bardzo wrogie. Jesteś niemądry. Dlaczego? Dlatego, że jakże ktoś może wierzyć w ewolucję? Albo jakże ktoś może ufać, bo to są te dwie rzeczy głównie, które się natychmiast pojawiają. Jakże ktoś może ufać w Biblię, którą przecież napisali ludzie? I oczywiście, nie mam te urywki? Mam jeden. Tak więc oczywiście tak powinna wyglądać, Jezus zostawia nam przykład. Przede wszystkim w jaki sposób bronić, w sensie charakteru, jak powinna wyglądać nasza obrona wiary. Powinna być uprzejma, ale stanowcza i z odwagą. I gdzie pisze, gdzie jest napisane o tej uprzejmości? 1 Piotra, 3 rozdział, 15 werset. Łatwo zapamiętać, 3, 15, 16. 1 Piotra. I tam jest mowa o uprzejmości. Uprzejmości, ale uprzejmość nie oznacza, że jestem borokiem, który się będzie wycofywał, takim biedokiem, który zaraz będzie przepraszał w ogóle, że istnieje. Nie. Mówię stanowczo, dlatego że znam swój fundament, znam tego, które znam niewzruszoność tej nadziei, która jest moja. Ale nie tylko to, zwróćcie uwagę, jak może szatana wypędzać, jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. I oczywiście chodzi tutaj o Księgę Przypowieści 26:4-5. Wreszcie mamy sprzeczność w Biblii. Słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał znaleźć sprzeczność w Biblii, a contradiction, here it is in the Bible. Mamy sprzeczność. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, aby się nie uważał za mądrego. Czyli nasz Pan zgodnie z tymi wersetami w taki sposób odpowiada tym, którzy w bardzo wrogi sposób jego atakują. I w jaki sposób stosuje te wersety? A mianowicie mówi tak. Tak? Mówicie, że to mocą szatana, bo chodzi o tą moc. Mówicie, że mocą szatana? No to chodźcie, wezmę was za rękę i przejdźmy się kilka metrów. Według waszych założeń. I teraz według waszych założeń, jeżeli przejdziemy się kilka metrów, to co się okaże? Że to wasze twierdzenie jest kompletnie niedorzeczne i prowadzi do bezsensu. I teraz słuchajcie, dokładnie tak mamy naśladować naszego Pana. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego. Jak możemy odpowiedzieć głupiemu według jego głupoty i sami zgłupieć, bo o to chodzi? No w taki sposób, jeżeli niewierzący przychodzi i mówi, a ja nie mam dowodów, gdybym miał więcej przesłanek, aby uwierzyć w Boga, ja bym momentalnie w Niego uwierzył. I my gromadzimy te przesłanki, gromadzimy i go zasypujemy, artykułami zasypujemy, żeby tylko uwierzył. No i co? Co się stało? No zgłupiliśmy tak samo jak on. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy lepiej. My wiemy, że jego problemem nie jest brak informacji. On ma tej informacji aż nadto. Ale co jest jego problemem? Jego problemem jest wrogie serce przeciwko Bogu, wrogie pod każdym względem, a o tym nigdy żeśmy mu nie opowiedzieli. A żeśmy go potraktowali według jego głupoty, że on jest kim? Obiektywnym sędzią, który jest w stanie rozsądzić te dowody, które mu bzdura. On nie jest w stanie ich rozsądzić. Dlaczego? Dlatego, że jest martwy. I on potrzebuje zmiłowania z góry, aby mógł przejrzeć i aby widział. Tak więc, zwróćcie uwagę, nasz Pan robi dokładnie to samo. Mówi, hej, to jest prawda. Załóżmy, że to jest prawda. No więc chodźcie ze mną i zobaczymy, gdzie skończymy. Tak więc zakłada prawdziwość stwierdzenia uczonych w piśmie i następnie pokazuje, że gdyby oni mieli rację, to co twierdzą, jest bezsensowne. I my mamy robić dokładnie to samo. Powiada, że istnieje tylko materia w ruchu, nic więcej. A co na przykład z prawami logiki, tak? Materialne, byś powiedział, widziałeś kiedyś je, zjadłeś kiedyś prawo logiki, zobaczyłeś kiedyś uczciwość. Jest cała masa rzeczy niematerialnych, abstrakcyjnych i uniwersalnych, które nie wątpisz, że istnieją, a jednak one nie są materialne. Tak więc Jezus to jest ten, kogo pamiętamy, musimy, mamy, pragniemy naśladować. Powiada, no więc, jeśli według was szatan wypędza szatana, no to w konsekwencji zobaczcie, do czego by doprowadziła ta wasza mądrość. I teraz nasz Pan podaje trzy przykłady. Najpierw podaje królestwo, które jest rozdwojone, nie może się ostać. Następnie podaje dom, który jest rozdwojony i ten dom też nie może się ostać. Wreszcie wskazuje na samego szatana, który, zwróćcie uwagę na te słowa, który niszczy samego siebie i jest rozdwojony i też nie może się ostać. Jak wiemy, nasz Pan modlił się o jedność swojego ludu i musimy sobie zdawać sprawę z tych pouczeń, z tych ostrzeżeń. Te ostrzeżenia również powinny bardzo głośno przyjść i do nas, dlatego że największym zagrożeniem w Kościele są właśnie podziały. A mówiąc konkretnie, bardzo konkretnie, to są to podziały w przywództwie. Nie ma większego zagrożenia. Kościół nie może się ostać, jeżeli ja będę budował, Sebastian będzie budował, będziemy budowali swoje własne królestwa. Kościół Absalomów nie może się ostać. Tak więc nie bądźcie naiwni, dlatego że na przykład, wiecie, w naszym kościele zarówno Sebastian, jak i ja bezgrzeszni jesteśmy, doskonali jesteśmy, no bynajmniej. Tak więc nie bądźmy naiwni, ale módlmy się, wiedząc, czy jakiej natury są prawdziwe zagrożenia i jak wielka dobroć i zmiłowanie Boże jest nad nami. I zwróćcie uwagę, idziemy jak burza. Werset 27. I następnie nasz Pan wskazuje na prawdziwe realia tego, co ma miejsce. Oto Jezus przyszedł na ziemię i, jak już powiedziałem, dwa razy, przychodząc na ziemię, nagle wkroczył i nagle znalazł się na wrogim terytorium. Nagle otoczyła go wrogość, jak już widać z tych wersetów. Gdzie jeszcze, no już przynajmniej rodzina mogłaby być normalniejsza, ale okazuje się, że wszędzie wrogość. I teraz 27 werset opisuje nam to. Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Tak więc wrogość, oto wrogość wszędzie, nie tylko jest mocarz, ale całość otoczenia Jezusa jest w jego ręku, w mocy mocarza, każdy w jego ręku. I czytamy o tym na przykład w 2 Tymoteusza 2,26 i że wyzwolą się, to jest nasza nadzieja apologetyczna, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Tak więc to są realia. Realia są takie, że nikt nie jest obiektywnym rozsądzaczem, Nikt nie jest jakimś wolnym, wyzwolonym i autentycznym, ale jest autentycznie, prawdziwie w niewoli diabła. Tak więc nasz Pan przychodzi do swojego domu, w którym, bo to jest jego dom, nie dom mocarza, w którym jednak rozpanoszył się okrutny mocarz. I teraz, żeby odebrać mu, co ten uważa za swoje, nie da rady inaczej tego zrobić, jak tylko najpierw trzeba tego okrutnika związać, żeby nie przeszkadzał w oczyszczaniu domu. I dokładnie tego dokonał nasz Pan. Jak widzicie, Kolosan 2:15 rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Tak więc oto dzieło naszego Pana, jeden z aspektów i opisów tego dzieła. Oto Jezus przyszedł i rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. I właśnie o tym jest mowa. Co więcej, równoległe urywki tego wydarzenia, Mateusza 12 rozdział na przykład, dodatkowo nam wykładają, że związanie szatana, jakie ma znaczenie, oznacza, że królestwo już przyszło. I w Ewangelii Mateusza 12:28 czytamy: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. No więc, co to oznacza, jeżeli wyganiam demony Duchem Bożym? Chodzi o tą moc cały czas. Tutaj mówi w 27 wersecie, o ile nie zwiążę mocarza, wszystkie te rzeczy oznaczają jedną rzecz, oto Królestwo przyszło. Jezus ogłasza, oto teraz rozpoczyna się nowe panowanie, oto wschodzi jutrzenka nowego króla, oto mocarz został pokonany, związany i pokonany. I oczywiście mowa o tym jest w objawieniu 22 i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Czyli rozpoczyna się królestwo, oto nasz Pan zaczyna swoje panowanie, to samo związanie, zwróćcie uwagę, ten sam kontekst, rozpoczyna się królestwo naszego Pana. I teraz następne dwa wersety, to są te wersety takie ajne, problematyczne. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Tak więc zwróćcie uwagę na jedną rzecz, którą się pomija albo nie akcentuje wystarczająco, że odpuszczenie grzechów związane jest i tutaj. Cały urywek mówi o jednym. Mówi o tożsamości naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kim jest? Jaką mocą czyni to, co czyni? I teraz kluczem jest to króciutkie, malutkie słowo z 30 wersetu. O którym też często się zapomina. Dlatego, że to słowo, jak i cały urywek, to nie jest tylko wzięte z powietrza, że tylko to słowo, bo cały urywek dokładnie mówi identyczną rzecz, ale werset 28 i 29 należy zinterpretować właśnie w świetle tego pojedynczego słowa bo. I pojawia się znowu to słowo mówili. Co mówią? Co mówisz? Co mówisz ty o nim? I zwróć uwagę, że masz tylko dwie opcje tak naprawdę. Tylko dwie opcje. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Tak więc mowa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wszystkie grzechy mogą być odpuszczone, za wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi. Oto Duch przychodzi i składa świadectwo o kim? O Jezusie. W jaki sposób? No oczywiście w mocy. Jakiej mocy? W wielkich dziełach wypędzania demonów. Na przykład. Które czyni Jezus i Jego uczniowie. A ludzie co mówią? Mówią, że czyni to mocą diabła. I teraz oczywiście prosta przesłanie jest takie. Jeśli odrzucisz Jezusa, który jedyny, jako jedyny niesie zbawienie, jeśli odrzucisz to świadectwo Ducha, które Duch o nim składa, nie ma innej drogi. To już jest koniec. Nie ma innej drogi zbawienia, nie ma innej drogi, żadnej drogi nadziei. I o tym, dokładnie o tym mówi autor listu do Hebrajczyków 10:29. O ile sroższej kary sądzicie, no sami osądźcie, mówi natchnienie. O ileż sroższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i zwróćcie uwagę, i znieważył Ducha łaski. Czyli dokładnie to samo. Tak więc nasz urywek z trzeciego rozdziału Ewangelii Marka ma bardzo symetryczną strukturę, czyli mamy dom, mamy rodzinę, mamy uczonych, następnie pojawia się co? Pojawiają się znowu uczeni, którzy mówią, bo mówili. Następnie rodzina musi się pojawić i w końcu mamy prawdziwy dom. I werset 31, dokładnie pojawia się rodzina, w 30 już się pojawili uczeni. W 31 rodzina, w odwróconym porządku, wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali do niego i kazali go zawołać. Po co? Aby go pochwycić, opętanego, a wokół niego siedział lud i powiedzieli mu, matka twoja i bracia twoi, siostry twoje przed domem są, poszukują cię. I odpowiadając, rzekł mu, któż jest matką moją, braćmi moimi, zwróćcie uwagę na kolejne słowa, i powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł, oto matka moja i bracia moi, ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Tak więc, jaki to jest prawdziwy dom, prawdziwa rodzina, prawdziwy kościół, bo to też chodzi o dom, dom, w którym naszym bratem jest Jezus. Kto jest moją matką i braćmi, pyta Jezus. I właśnie zwróćmy uwagę na ten początek 34 wersetu. I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli. I teraz co to znaczy, jakie jest przesłanie, po co nam są te słowa w natchnionym tekście? Wiemy, że w Biblii nie ma ani niczego, co jest w nadmiarze, ani niczego, co brakuje. Wszystko ma przyczynę, dla której tam się znalazło. Po co to jest? No otóż to jest wyraźne wskazanie i wyznanie. Wyznanie miłości naszego Pana. Jezus patrzy się na kogo? Na tych, których umiłował, zanim świat powstał. Patrzy się na tych, dla których przyszedł i dla których na początek musi znosić te zniewagi, które znosi w tym urywku. Oto dom, mówi nasz Pan. Oto dom, który ja buduję. Prawdziwy dom. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, jest mi bliski. Tak jak Jezus miłował Ojca, przyszedł wypełnić Jego wolę, tak ci, których powołał Jezus, co robią? Naśladują Jego. I teraz zwróćcie uwagę też na jedną rzecz, że w tych słowach jest, te słowa są wzorem dla wszystkich naszych relacji na ziemi. Tak, aby je ustawić priorytetowo, tak jak należy. Bez tego ustawienia, bez tych priorytetów, wszystko się rozsypuje. Czy to domy, czy cokolwiek innego. To, co nas jednoczy we wzajemnej rodzinnej bliskości, jest właśnie czynienie woli Ojca. Oto więzi, które są nadrzędne, pierwotne, pierwotne dla wszystkich innych relacji. Jeżeli o tym zapomnisz i zaczniesz na przykład mieć inne priorytety, albo zaczniesz na przykład bać się swojej żony, albo zaczniesz bać się swojego męża w ten sposób, albo bać się swoich dzieci, no to doprowadzi do zniszczenia domu i dzieci, i Kościoła, dlatego że wszystko ulegnie rozdwojeniu, jeżeli nie będzie tej jedności, na którą wskazuje nasz Pan, jedności prawdziwego domu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że i Ty, że i nas Ty wyzwoliłeś z mocy diabła i z niewoli, choć wydawało nam się, że byliśmy wolni i wyzwoleni, to jednak Twoje słowo jest prawdą, że ta nasza wolność to była śmiertelna niewola. Dziękujemy za to, iż tylko dzięki Twojemu chceniu, Twojemu powołaniu jesteśmy powołani i oto przyszliśmy i oto jesteśmy. Prosimy o Panie, dodaj nam wszelkich sił. Prosimy też o to, abyśmy Ciebie naśladowali według słów tego urywka, abyśmy pojmowali, jak mocny fundament mamy w Tobie. Amen.